Na wstępie pomówmy o jednej kwestii. Nasi uczniowie Falun Gong uprawiają prawdziwą kultywację. W przeszłości, w kultywacji Dao, w prawdziwej kultywacji, były ścisłe wymagania wobec uczniów. Uczniom w trakcie kultywacji absolutnie nie wolno było leczyć chorób. Dlaczego? Dlatego, że w trakcie kultywacji oczyszczamy nasze własne ciała. W całym cyklu kultywacji Fa w świecie nieustannie oczyszczamy się i stopniowo zostajemy zastąpieni wysokoenergetyczną materią. Nie wolno nam zaprosić czegokolwiek złego. Ponieważ kiedy leczysz chorobę u danego pacjenta, tworzysz z nim jedno pole i przynosisz rzeczy tego pacjenta na twoje własne ciało. To jest naprawdę przerażające. Niektórzy ludzie w to nie wierzą, więc dzisiaj omówię tą kwestię. Niektórzy mistrzowie Qigong mówią, ucz się mojego systemu i nauczysz się leczyć choroby w 3 dni. Naucz się mojego systemu, to będziesz potrafił leczyć choroby za 7 dni, albo leczyć choroby za 10 dni. To tak jakby był lekarz w każdej rodzinie. Zastanówcie się nad tym wszystkim. Czy to jest możliwe? To są rzeczy, które można rozwinąć tylko poprzez kilkadziesiąt lat ciężkiej kultywacji. O, poszedłeś na seminarium i po zaledwie 3 dniach jesteś lekarzem? Nawet pośród zwykłych ludzi, na najniższym poziomie, pośród zwykłych ludzi, lekarze znajdujący się na tym poziomie Fa muszą ukończyć studia, następnie szkolenie zawodowe i włożyć wysiłek, aby stać się lekarzami. A ty w 3 dni już potrafisz leczyć choroby? Lekarz w każdej rodzinie? Więc ludzkość już więcej nie miałaby chorób, prawda? To może brzmieć całkiem dobrze. W rzeczywistości wszyscy ci mistrzowie Qigong są fałszywi. Oni oszukują ludzi i krzywdzą samych siebie. Krzywdzą innych i krzywdzą samych siebie. Dlaczego przedstawiamy to w ten sposób? Ponieważ wielu z nas, tak jak już powiedziałem, kiedy leczysz chorobę, jesteś połączony z pacjentem. Tworzycie jedno pole. Więc wtedy patogeniczny qi na ciele pacjenta wytworzy łączny obiekt z twoim. Na początku tego nie poczujesz. On się czuje, jakby jego choroba została złagodzona. I ty możesz nawet pomyśleć, że została wyleczona, więc jesteś całkiem zadowolony. Jeden raz nie odczujesz tego, drugi nie odczujesz tego, trzeci i czwarty nie odczujesz tego, ale im więcej leczysz, to w końcu to odczujesz. Dlaczego to odczujesz? W rzeczywistości wymieniasz swoją cnotę, na ich choroby, na ich karmę. Masz życzenie, żeby go uzdrowić. Ale istnieje pewna zasada w tym wszechświecie. Nie możesz umożliwić innym wyzdrowienia za nic, chyba że zniesiesz to za nich. Jeżeli jesteś zdeterminowany, aby umożliwić mu wyzdrowienie, no to w porządku, zostanie to tobie przekazane. A kiedy to zostanie tobie przekazane, to też nie może być za nic. Istnieje kolejna zasada w tym wszechświecie. Musisz dać innym rekompensatę. Pomimo tego, że to, co zabierasz, to jest choroba, i tak musisz dać im cnotę, jako rekompensatę. Zastanówcie się wszyscy, jak głupią rzecz ten człowiek robi. Mamy wielu ludzi, którzy sami są chorzy, ale wciąż leczą choroby innych. Potem jak kończą leczenie i wracają do domu, sami czują się chorzy przez wiele dni. Jest wiele takich przykładów. Kiedy osoba leczy poważne choroby, leczy dosyć dużo ludzi, to wtedy umiera w ich miejsce. Aczkolwiek taka osoba była wciąż z siebie zadowolona, mówiąc, wyleczyłem tak wielu chorych na raka i później zmarł w ich miejsce. Są ludzie z dosyć dobrą wrodzoną jakością, Genji. Mówię wam, po prostu wymieniacie swoją cnotę, waszą wrodzoną jakość na choroby innych ludzi. Na początku ty, ponieważ twoja wrodzona jakość nie jest zła, wyleczyłaś kilku ludzi i nie poczułeś żadnych złych zmian w swoim ciele, ale twoja karma już się wielce zwiększyła i dużo twojej cnoty, już zostało oddane. Taka jest relacja. Ci mistrzowie Qigong w ogóle nie są w stanie tego dostrzec. Oni nie są mistrzami Qigong, nie przeszli przez kultywację, tylko uzyskali gong z dnia na dzień, oszukując ludzi, krzywdząc samych siebie. Taka osoba dała ci trochę. Dlaczego stałeś się zdolny leczyć choroby? Ponieważ dał tobie trochę przesłań, dał ci trochę energii, ale ta energia jest zużywana i może zostać w pełni zużyta. Musiał dać ci trochę energii, żebyś uwierzył. W porządku, idziesz i zaczynasz leczyć. W momencie, kiedy udaje ci się wyleczyć chorobę, mówię wam, jeżeli nie jesteście w stanie wyleczyć choroby, to jeszcze nie jest źle, ale w momencie, kiedy jesteś w stanie ją wyleczyć, to będziesz zrujnowany. Dlaczego? Twoje przywiązanie do samozadowolenia natychmiast się pojawi. Będziesz zachwycony. Wow, potrafię leczyć choroby, potrafię wyleczyć nawet tak ciężką chorobę. Inni nawet nazywają ciebie mistrzem Qigong, powodując, że czujesz się tak dobrze. Pojawiło się silne przywiązanie i niełatwo się go pozbyć. Jeżeli inni powiedzieliby, że nie jesteś w stanie leczyć choroby, to nie uwierzyłbyś im. Jeżeli ta zasada nie zostałaby wam dogłębnie wyjaśniona, to nigdy nie uwierzylibyście, że nie wolno leczyć chorób. Więc to jest naprawdę przerażające. Jeżeli dany człowiek ma możliwość do kultywacji, jeżeli jest w stanie kultywować do wysokich poziomów, to przywiązanie, które powstało, spowodowałoby u niego trudność w uwierzeniu i trudność w pozbyciu się tego, więc nie byłby w stanie kultywować. W związku z tym ta osoba zostałaby zrujnowana. Poza tym, że wypełniłeś swoje ciało chorobami i karmą, Twój umysł także stałby się zepsuty przez niego. Rozwinąłbyś tak wielkie przywiązanie. Miałeś na początku dobry potencjał do kultywacji, mogłeś praktykować kultywację, ale teraz jest po wszystkim. Nie patrz się na to, jaki bałagan ci ludzie robią i że robią to na szeroką skalę w całym kraju, ale nie będą w stanie tego dłużej robić w ten sposób. Jeżeli mi nie wierzysz, to zobaczysz. Nie wolno tego niszczyć w ten sposób. Więc nasz Falun Gong, nasi uczniowie kultywujący Falun Dafa, nie mogą wykorzystywać jakiegokolwiek emitowania gong, ani emitowania chi do leczenia chorób. Nie wolno im wykorzystywać formy kultywacji do leczenia chorób i nie wolno im wykorzystywać chi gong do leczenia chorób. Jeżeli leczysz choroby, jeżeli to robisz, nie możemy Tobie pozwolić zepsuć tych rzeczy, które umieściliśmy w Twoim ciele, przez to patogeniczne chi i karmę. Więc moje faszen, jeżeli będziesz leczył, moje faszen zabiorą je wszystkie, nie zostaną Tobie przekazane. Jest to kwestia jakości oświecenia i kwestią tego, czy chcesz kultywować, czy nie. Robimy to dla Waszego dobra. Najważniejszą rzeczą jest, abyście prawdziwie się kultywowali wzwyż, w sposób czysty i nieskazitelny. Co więcej, mówię Wam wszystkim, przyjrzyjcie się tym chorobom. Niektóre choroby są całkiem poważne. Kiedy kultywujesz według fa w świecie, te nadprzyrodzone moce, które posiadasz, w ogóle nie są w stanie ich wyleczyć. Nawet jeżeli rozwinąłeś swoje własne nadprzyrodzone moce, i tak nie jesteś w stanie ich wyleczyć. Jeżeli wszystko mogłoby być wyleczone, to czy mistrzowie qigong nie byliby w stanie wyleczyć każdej choroby? Dlaczego nie są w stanie? Ponieważ wiele chorób jest całkiem poważnych. Jest też dużo chorób, które pochodzą od przodków, są gromadzone z pokolenia na pokolenie. One są dosyć skomplikowane. Nie jesteś w stanie wpłynąć na te rzeczy w żaden sposób. Co więcej, łatwo możesz sobie zrobić krzywdę. Jak? W przeszłości niektórzy ludzie mówili o czymś takim jak... Co to było? Metoda chwytania. No i była też... akupresura, masaż. Było też emitowanie ci, wypychanie... rozładowywanie, uzupełnianie i tak dalej. Wszystkie takie rzeczy. Istnieje wiele metod. Niejaka wielka metoda naświetlania, niejaka elektryczna igła, metody leczenia igłą qi. Powstało dosyć dużo nazw. Niektórzy ludzie prowadzą seminaria poświęcone metodom leczenia qigong i uczą was przeróżnych metod na leczenie chorób. Mówię wam wszystkim, to jest oszustwo. Czyste oszustwo. Udali się wszędzie i zebrali metody leczenia chorób. Dlaczego mówię, że to oszustwo? Wiecie, kiedy prawdziwy kultywujący leczy choroby, to kiedy odwołuje się do jakichkolwiek metod? W momencie, kiedy na ciebie spoglądam, gong już został wysłany. Nadprzyrodzona moc może zostać wysłana przez jakikolwiek otwór w ciele. Szkoła taoistyczna nazywa je otworami, punktami akupunktury. W szkole Buddy na całym ciele może zostać wysłane przez jakikolwiek por w skórze. Więc jakie potrzebujesz metody? Jeżeli nie posiadasz tej nadprzyrodzonej mocy, to nie jesteś w stanie w ogóle wyleczyć choroby. Weźmy pod uwagę metody chwytania. Jeżeli nie posiadasz tej nadprzyrodzonej mocy, a nazywa się ona wielką metodą chwytania dusz, jeżeli nie posiadasz tej nadprzyrodzonej mocy, to idź i spróbuj schwytać. Powiem wam, zazwyczaj choroby występują w dwóch formach. Jedna to taka, że coś siedzi wewnątrz ludzkiego ciała. Może to być duże albo małe. Inna forma to bardzo rozproszony wirus albo bakteria w innym wymiarze. Takie coś jest chorobą bezpośrednio spowodowaną przez karmę. To są te dwie formy. Jeżeli za tym stoi pewna rzecz i ty chcesz ją zdjąć z tej osoby, powiedzmy, że go coś boli albo ma nowotwór czy cokolwiek i powiedzmy, że chcesz zdjąć z niego tą chorobę, spróbuj to schwytać i zobacz, co się stanie. Stałeś się mistrzem qigong w 3 dni albo 10 dni i teraz potrafisz to schwytać? Jeżeli twoja dłoń nie jest w stanie tego dotknąć, to być może nic nie odczujesz. Chwytasz powietrze, nie jesteś w stanie tego schwytać. Twoja ręka nie jest w stanie przeniknąć do tamtego wymiaru, więc nie jesteś w stanie tego dotknąć. Ono nie zwraca na ciebie uwagi, nawet się z ciebie śmieje. Co tak chwytasz na ślepo, machając rękami? To całkiem zabawne. A jeżeli naprawdę udałoby ci się tego dotknąć, to mówię wam, ręka zostałaby natychmiast uszkodzona. Stałaby się okaleczona, naprawdę okaleczona. Wiecie, medycyna obecnie rozpoznaje niektóre choroby, w przypadku których fizyczne badania nie ujawnią uszkodzeń tkanek, komórek, ani układu nerwowego, ale pacjent nie jest w stanie się poruszać. Nie potrafi poruszać rękoma, ani dłońmi, nie potrafi ruszać nogami. Nie ma widocznych uszkodzeń, ale on nie jest w stanie się poruszać. W rzeczywistości jest to spowodowane tym, że jego prawdziwe ciało w innym wymiarze zostało uszkodzone. To jest prawdziwe uszkodzenie. To już po wszystkim, prawda? Jest to bardzo niebezpieczne. To jest po prostu zwodzenie ludzi, krzywdzenie ludzi. Zastanówcie się nad tym wszyscy. Sprawy związane z kultywacją Tao są bardzo poważne. Czy mogłoby to być takie proste, jakiemu się to wydaje? Wydajesz kilka złotych i możesz się tego nauczyć? To nie jest umiejętność występująca pośród zwykłych ludzi. To jest coś poza płaszczyzną zwykłych ludzi. Nie można się tego nauczyć, tak jak rzeczy zwykłych ludzi, wydając trochę pieniędzy albo wkładając w to trochę wysiłku, jakby to była jakaś metoda. To nie jest czymś takim. Musisz podnosić swój siń, prawdziwie kultywować, jednoczyć się z naturą wszechświata i tylko wtedy będziesz w stanie się wznosić i tylko wtedy twoje nadprzyrodzone moce zostaną wzmocnione. Ta sprawa wymaga posiadania tej nadprzyrodzonej mocy. Ponadto ten byt jest bardzo sprytny. Jeżeli wie, że chcesz go schwytać, to natychmiast ucieknie do innego wymiaru. W ogóle nie będziesz w stanie go dotknąć. Więc żeby go usunąć, w chwili, gdy powstaje myśl usunięcia go, nadprzyrodzona moc już zostanie wysłana. Ono zostanie natychmiast unieruchomione. Nie będzie w stanie się poruszać. Następnie chwytasz to w swoją dłoń. Praktykujący wszyscy mają inne ciała, których nie widzisz. Pomimo, że ta ręka nie weszła w ciało, to tamta ręka weszła. Z machnięciem ręki obie ręce złączą się razem i złapałeś to w swoje ręce. Jeżeli nie posiadasz tej nadprzyrodzonej mocy, bez względu na to, jak duże lub małe to jest, w momencie, kiedy znajduje się w twojej dłoni, wiecie, wszyscy, jak Buddha Tathagata wziął do ręki miskę i wskazał na małpiego króla i małpy król stał się malutki, znalazł się w misce. Tak jest efekt tej nadprzyrodzonej mocy. Bez względu na to, jakie ono jest duże, w momencie, kiedy znajduje się w twojej dłoni, stanie się bardzo małe. Ale załóżmy, że nie posiadasz tych rzeczy. To nie jest umiejętnością. To nie jest tak, jak myślisz, że potrafisz to zrobić, kiedy tylko chcesz. Tylko dzięki temu, że on ci powie, żebyś to schwytał w taki czy inny sposób. I co? Wtedy będziesz w stanie to chwytać? Ależ skądże? Więc niektórzy ludzie myślą, jeżeli on nie jest w stanie wyleczyć choroby, to nie jest jeszcze tak źle. Ale w momencie, kiedy wyleczył chorobę, jego przywiązania się pojawią. On nie jest w stanie prawdziwie tego wyleczyć. Brak umiejętności wyleczenia choroby następnie prowadzi do jeszcze bardziej przerażającej perspektywy. On wyleczył jedną albo dwie osoby i może ich zdrowie się polepszyło, ale później ta energia została zużyta. To, co zostało mu przekazane, zostało wyczerpane, więc kiedy ponownie leczy, nie będzie działało. Ale pomimo tego, że nie działa, on wie, że jego leczenie wcześniej działało, więc dlaczego nie jest w stanie kogokolwiek więcej wyleczyć. To silne przywiązanie powoduje chęć dalszego leczenia chorób. Kiedy osoba jest tak skupiona na leczeniu chorób u innych, to wtedy osoba prosi się o duchowe owładnięcie. Twoje leczenie nie działa? To ja to za ciebie wyleczę. Ja posiadam go. Ja to za ciebie wyleczę. Więc przybędzie, aby go owładnąć. To wszystko jest spowodowane ludzkimi przywiązaniami. Więc uczniom Falun Gong absolutnie nie wolno leczyć chorób własnymi rękami. Kiedy wejdziesz w Fa poza światem, to już nie będziemy was nadzorować. W tym momencie będziecie na etapie kultywacji ciała Buddy i kultywacji Fa poza światem. Będziecie wiedzieli wszystko. Będziecie posiadali własne zdolności rozwiązania tych problemów. Ale uważam, że w tym momencie nie wyleczyłbyś chorób, nawet jeżeli by cię o to poproszono. Nie zrobiłbyś tego pochopnie dla innych. Dlaczego nie? Zastanów się nad tym. Zrozumiałbyś zasadę, że wszystko, na co napotyka zwykły człowiek, jest spowodowane jego karmą. Ty się skupiasz na tym, jak obecnie cierpisz, ale jeżeli spojrzelibyśmy wstecz, jeżeli spojrzymy na twoją historię, to w przeszłości spowodowałeś jeszcze większe cierpienie innym. Czy nie byłeś pełen nienawiści? To czy nie powinieneś za to zapłacić? Tobie się wydaje, że możesz krzywdzić ludzi, jak ci się podoba, a ja usuwam wszystkie twoje choroby w jednej chwili, więc możesz krzywdzić innych i nie zapłacić za to? Pomyślcie wszyscy, jak mogłoby to być do przyjęcia. Więc kiedy naprawdę osiągniesz ten poziom w kultywacji, będziesz wiedział, że te choroby nie mogą być dowolnie wyleczone. Więc dlaczego wielu mistrzów Qigong w ostatnich latach z powodzeniem wyleczyło wiele chorób i dokonali wielu rzeczy? Zmiana w całokształcie zjawisk niebiańskich potrafi spowodować pewien stan. To była bardzo wyjątkowa sytuacja, już minęła. To znaczy, aby wspomóc wzrost Qigong, żeby być zgodnym z tamtym zjawiskiem, wiele wielkich oświeconych istnień przybyłoby pomóc. Wielu ludzi z dosyć dobrą, wrodzoną jakością było w stanie. Niektóre systemy Qigong się pojawiły, niektórzy mistrzowie Qigong się pojawili i także niektórzy ludzie z dosyć dobrą, wrodzoną jakością się pojawili. Tak jak wam wcześniej mówiłem o odwrotnej kultywacji i pożyczaniu gong, oni leczyli choroby. Oni mogli mieć efekt rozpuszczania karmy do pewnego stopnia. To tak wyglądało. Ale obecnie to już nie jest skuteczne. To była kwestia wyjątkowego okresu w historii. Więc nie możemy iść i dowolnie leczyć choroby. W przyszłości, kiedy naprawdę będziesz w stanie je wyleczyć, to nie będziemy się wtrącali. Wtedy będziesz wiedział, czy powinny być wyleczone, czy nie. Musisz być w stanie naprawdę osiągnąć stan rozpuszczania karmy, prawdziwie posiadać go, prawdziwie rozwijać rzeczy poprzez swoją własną kultywację i tylko wtedy będziesz w stanie uczynić coś takiego. Oczywiście niektórzy ludzie może wiedzą, że nasze Falun Gong... A czy ty, nauczycielu, sam nie leczyłeś chorób? Tak, leczyłem. Mnie nie dotyczą te problemy, ponieważ przybyłem, aby rozpowszechniać fa. Poza tym, podczas okresu wstępnego, aby umożliwić ludziom dowiedzieć się Falun Gong i żeby wesprzeć narodowe, wielkoskalowe przedsięwzięcia Qigong, wziąłem ze sobą kilku dosyć dobrych uczniów i oferowaliśmy konsultacje leczenia chorób. Wspieraliśmy tego rodzaju działania Qigong. Byliśmy w stanie to zrobić, tylko w kontekście bardzo wyjątkowych okoliczności. Celem rozpowszechniania tego fa nie jest, żeby leczyć choroby, a żebyście prawdziwie kultywowali, żebyście się wznosili. Poprzez kultywację ty sam pozbędziesz się chorób. Twoje ciało zostanie naprawdę oczyszczone. Następnie pomówmy o... Omówmy pokrótce kwestię straty i zysku. Strata i zysk. Nawiązując do tej kwestii, wielu ludzi sobie pomyśli, skojarzą to sobie z tym, co się mówi w religiach, że strata to darczyństwo charytatywne, robienie dobrych uczynków, pomaganie biednym. Natomiast zysk oznacza zyskanie prawego owocu. Jeżeli przyglądamy się znaczeniu straty nauczanej w religiach, powiedziałbym, że to, czego nauczają, jest po prostu zbyt wąskie. Darczyństwo charytatywne jest jedynie porzucaniem jednego przywiązania w praktyce kultywacji, ale istnieją przeróżne aspekty ludzkiego serca. Chciwość, różne pożądania, samozadowolenie, przywiązania, popisywanie się, chęć walki, jest ich tak wiele. Jeżeli jesteś w stanie dawać na cele charytatywne, jeżeli jesteś w stanie traktować rzeczy materialne albo pieniądze lekko, to jest to zaledwie jeden aspekt kultywacji serca. W rzeczywistości omawiamy stratę w szerokim sensie. Żeby stracić wszystkie przywiązania pośród codziennych ludzi. Oczywiście bardzo trudno jest to osiągnąć natychmiast. Możesz kultywować krok po kroku. Dokonuj tego krok po kroku. Podczas gdy naturalnie się wznosisz, nie poczujesz, że jest to takie nagłe. Kiedy osiągniesz ten cel, nie sprawi wrażenia takiego trudnego do osiągnięcia. Oczywiście mówię wszystkim, że można to osiągnąć krok po kroku, ale kiedy usłyszysz te słowa, nie myśl, że nauczyciel powiedział, żeby to osiągnąć krok po kroku, więc nie spieszmy się. Ale to jest nie do przyjęcia. Musisz mieć wobec siebie wysoki standard. Więc tak jak mówiłem, nie odnosi się to do tak małej straty. Mówisz, żeby dać trochę na cele charytatywne i pomóc biednym. Obecnie tak wielu żebraków to profesjonaliści. Nie tylko żebrzą zawodowo, ale są nawet tacy, którzy żebrzą w grupach. Udają się tam, gdzie jest jakieś skupisko turystów, pójdą tam, gdzie są tłumy. Oni wszyscy tworzą grupy, nawet gangi. Tworzą ugrupowania i nawet mają przywódców. Powiedziałbym, że niektórzy żebracy lepiej zarabiają niż ty, więc nie jest nawet łatwo dawać na cele charytatywne. Więc to, o czym mówimy, to nie te kilka powierzchownych, pozornych rzeczy. Oczywiście, jeżeli ktoś naprawdę znajduje się w trudnej sytuacji, możemy im pomóc, ponieważ kultywujemy szan. Innymi słowy, prawdziwa strata, o której mówimy, powinna być rozumiana w szerokim znaczeniu. Żeby stracić wszelkiego rodzaju złe rzeczy w zwykłym ludzkim sercu, wszystkie złe pożądania, o tym mówimy. Jeżeli nie stracisz tych zwykłych ludzkich przywiązań, w rzeczywistości, kiedy walczysz i się szarpiesz i udaje ci się coś zyskać, to czy nie tworzysz karmy? Ta karma jest czarną materią i D jest białą materią. Ta karma istnieje w tym samym polu, co D. I ta karma, kiedy jest odzwierciedlona w fizycznym wymiarze zwykłych ludzi, nazywa się wirusem, bakterią i innymi takimi rzeczami. Podczas gdy w innym wymiarze jest mętna i czarna i widzimy, że jest po prostu karmą. Jest także bytem inteligentnym i jest w pełni żywa. Więc omawiając karmę, pozwólcie, że powiem coś więcej na ten temat. To coś, tak jak D, może być gromadzone z biegiem czasu. W dodatku do tego, co ze sobą przyniosłeś z przeszłości, albo wytworzyłeś podczas twojego życia aż do obecnej chwili, występuje też inna forma, a mianowicie taka, że to coś może być dziedziczone. Każdy boi się tej karmy. Nawet oświecone istoty się boją. Ktokolwiek tą karmę posiada, będzie tym, kto musi ją rozpuścić. Każdy się jej boi. Może przysporzyć cierpienia komukolwiek. Dzisiejsi ludzie, ludzie, którzy rozwinęli się do obecnego stopnia, według religii, ludzie nagromadzili dużo karmy przez liczne życia. W moich słowach, ludzie doszli do tego etapu, gdzie karma piętrzy się na karmie. Karma danego człowieka jest bardzo duża i silna. Możemy robić to, co robimy, ponieważ odkryliśmy, że człowiek wciąż posiada trochę natury Buddy. Wciąż pozostaje w sercu trochę dobroci. W przeciwnym wypadku nie robilibyśmy tego. Więc ta karma jest olbrzymia. Kiedy karma jest olbrzymia, musi zostać rozpuszczona. Niektórzy ludzie się pytają, praktykuję, ale dlaczego czuję tyle dyskomfortu? Dlaczego po tym, jak praktykowałem jakiś czas, znowu zachorowałem? Oni zawsze myślą, że są chorzy. Zawsze nie udaje im się postrzegać siebie jako praktykujący. Jak może praktykowanie gong przebiegać bez cierpienia? I nie tylko dyskomfort fizyczny. Być może ktoś cię sprowokuje, albo wejdziesz w konflikt z kimś. To wszystko jest spowodowane przez karmę. Bez karmy nie miałbyś żadnych cierpień. Ludzie cierpią dyskomfort tylko dlatego, że posiadają karmę. Więc jeżeli osoba posiada dużo karmy, musi ją rozpuścić. Jeżeli chcesz kultywować, musisz ją rozpuścić. Zwykły człowiek także ją rozpuszcza, ale nie nazywa się to rozpuszczaniem, nazywa się to spłacaniem. On spłaca swoją karmę. My, praktykujący, nazywamy to rozpuszczaniem karmy, podnoszenie swojego poziomu i wznoszenie się. Więc osoba musi znieść pewną ilość cierpień. Niektórzy ludzie poddają się w momencie, kiedy ich ciała czują dyskomfort. Zastanówcie się nad tym, jeżeli poddałbyś się w momencie, kiedy twoje ciało czuje dyskomfort, gdzie można na coś takiego napotkać, że wylegiwujesz się w łóżku w idealnym komforcie i wciąż zwiększasz swój gong? Albo pijemy herbatę i wylegiwujemy się na kanapie, podwyższając gong? Gdzie takie coś istnieje? Czy to nie tak, że musisz przejść przez ciężką kultywację? Jeżeli naprawdę chcesz się wznieść, to w dodatku do ciężkiej pracy nad swoim ciałem, musisz także hartować swoje serce i umysł. Ciężka praca nad ciałem nie oznacza tylko ćwiczenia więcej. Twoje ciało także musi znieść trochę bólu. Jeżeli nie spłacisz karmy, którą wytworzyłeś, jeżeli miałbyś po prostu otrzepać się z kurzu i odejść stąd, jak mogłoby to być do przyjęcia? Jaka to byłaby zasada? W momencie, jak chcesz kultywować, to możesz o wszystkim zapomnieć? Tak być nie może. Musisz spłacić swoje długi i oczyścić się ze wszystkiego, aby kultywować. Więc jesteśmy w stanie rozpuścić dużo twojej karmy za ciebie, żeby zapewnić tobie możliwość kultywacji wzwyż. Ale trochę trzeba tobie zostawić, żebyś sam przez nią przeszedł. Jest umieszczona na różnych poziomach, więc na różnych poziomach napotkasz na pewne utrapienia. Na przykład możesz poczuć ból, albo napotkasz na jakieś trudności. Jeżeli zawsze uważasz to za chorobę, to nie będziesz w stanie kultywować. Powiedziałbym, że odrobina dyskomfortu fizycznego jest dosyć łatwa do przejścia. Oczywiście niektórzy ludzie praktykują i praktykują i nagle wydaje się, że poważnie zachorowali. A, nie przeżyję. Plują krwią i są przerażeni, więc idą do szpitala. Wtedy powiedziałbym, że twoja jakość oświecenia nie jest zbyt dobra. Oczywiście nie mówię, że absolutnie nie powinieneś iść do szpitala. Jeżeli nie jesteś praktykującym, jeżeli nie jesteś w stanie temu sprostać, to idź do szpitala bezzwłocznie, zanim będzie za późno. Jeżeli osoba jest prawdziwym praktykującym, nie posiada chorób. Ponieważ przez cały cykl twojej kultywacji, od początku aż do końca, jest to dla ciebie testem. Występują także testy dla ciebie na podstawowym poziomie. To nie jest tak, że dojdziesz w praktyce kultywacji do stopnia, na którym jesteś dosyć dobry i później już nie będzie żadnych testów pod tym względem. Aż do samego końca w twojej kultywacji będziesz poddawany próbom, czy zasadniczo wierzysz i czy możesz zasadniczo się oświecić, czy nie. W momencie, kiedy niektórzy ludzie źle się poczują, biegną do szpitala na leczenie. Niektórzy ludzie udali się do szpitala na zastrzyki, złamali kilka igieł. Zastrzyki się nie udawały, więc oni zrozumieli. O, jestem praktykującym, nie powinienem brać zastrzyków. Dopiero wtedy w końcu to zrozumieli. Oczywiście są też ludzie, którzy... Po prostu wyjaśniamy te rzeczy. Szczególnie niektóre starsze kobiety. W momencie, kiedy krytyczny moment nadchodzi, one sobie myślą, muszę chronić swoje życie, nie jestem w stanie tego zrobić. Zapomnij o tym gongu czy tamtym gongu. Muszę chronić swoje życie. Ona musi chronić swoje życie. Mówię wam, to tylko dlatego, że jesteś praktykującym. Jeżeli nie byłbyś, to twoje życie dawno by się skończyło. Jakie chronienie życia? W przypadku wielu ludzi starszych, wasze życie zostało wydłużone, żeby pomóc wam praktykować kultywację, a nie żeby umożliwić wam robienie innych rzeczy. Na przykład, w naszej praktyce występuje także taki przypadek. Kiedy nauczałem seminarium na Północnym Wschodzie, była tam jedna szczególnie dobra osoba. Zauważyłem go, więc zaaranżowałem, żeby pewne rzeczy przebiegły u niego trochę bardziej intensywnie, żeby pozwolić mu wyeliminować karmę tak szybko, jak jest to tylko możliwe, żeby mu pozwolić oświecić się szybciej i wznieść się tak szybko, jak to tylko możliwe. Pewnego dnia w drodze powrotnej z punktu ćwiczeń stracił równowagę i upadł na ziemię. Niektórzy ludzie wysłali go do szpitala, gdzie go zbadano i powiedziano, że doznał zatoru mózgu. Kiedy powiedziano mu, że jest to zator mózgu, on się bardzo przestraszył, ale następnego dnia mógł już wyjść z łóżka. Był w stanie ponownie chodzić, tyle, że trochę chwiał się na nogach, jego głowa nie czuła się zbyt dobrze. Ale później powiedział, dostałem zatoru mózgu przez praktykowanie Falun Gong. Więc ludzie zaczęli mówić, ten system nie jest dobry. Dostał zatoru mózgu od praktykowania Falun Gong. Zastanówcie się nad tym wszyscy. Jeżeli to byłby zator w mózgu, czy byłbyś w stanie wstać i zacząć chodzić tak szybko po tym? Już i tak dużo za ciebie wyeliminowaliśmy. To było przeznaczone, byś dostał zator w mózgu w tym życiu. Jeżeli nie praktykowałbyś go, jeżeli nie zadbalibyśmy o ciebie, to kiedy upadłbyś, to nie wiesz, jak poważne mogłoby to być. Być może byłbyś skazany na pobyt w łóżku do końca życia. To znaczy, że zostało wyeliminowane dla niego do tego stopnia, ale on i tak powiedział, że dostał to wskutek praktykowania gong. To znaczy, że jest bardzo trudno sobie oświecić się. W naszej praktyce wielu ludzi ujrzało różne sceny we śnie albo podczas stanu wyciszenia. Kultywowanie wzwyż jest bardzo, bardzo trudne i na każdym etapie jakaś grupa spada w dół. Na każdym etapie jakaś grupa ludzi spada. Na samym końcu pozostaje bardzo niewielu, którym udaje się dotrzeć na sam szczyt. Ilu ludzi potrafi naprawdę porzucić swoje przywiązania, aby kultywować? Jest to bardzo trudne. Patrzcie, siedzi tutaj 4 czy 5 tysięcy ludzi, ale nie jestem optymistyczny, jeżeli chodzi o to, jak dużo osób jest w stanie wznieść się w kultywacji, ale jednocześnie jestem optymistyczny. Wobec czego należy być optymistycznym? Mimo tego, że nie jest tak wielu i ci, którzy kultywują wzwyż, nie będą większością, jednak większość stanie się dobrymi ludźmi w przyszłości. I jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, wciąż masz szansę. Więc w ten sposób objawia się to w ciele. Karma także może objawiać się w konfliktach między ludźmi. Konflikt nagle się pojawia między dwiema osobami. To także może być odzwierciedlone tutaj. Ponieważ karma żyje, gdziekolwiek ona idzie, tam powstaje konflikt. Nagle ktoś jest dla ciebie niedobry, idziesz sobie ulicą, albo ktoś wrogo na ciebie spogląda, albo potrąca cię, albo cię kopie, albo cię znieważa, albo obsługa jest wobec ciebie nieuprzejma. Wszelkie rzeczy mogą się wydarzyć. Cokolwiek może się wydarzyć. Podajmy przykład, żeby ta sprawa była jaśniejsza dla wszystkich. Na przykład, spośród naszych uczniów w Chinach, każdy ma pracę i większość obecnie pracuje w firmach państwowych. Jest wiele miejsc pracy, które niektórzy ludzie postrzegają jako miejsce do rywalizacji o pieniądze i władzę. Rzeczywiście tak jest. Konkurują i rywalizują ze sobą o malutką ilość zysku albo trochę lepsze stanowisko. Rywalizują ze sobą i walczą. Powiedziałbym, że dla takich ludzi życie jest bardzo męczące. Oni uważają te sprawy za bardzo ważne, ale jako praktykujący nie możemy ich tak odbierać. W rzeczywistości niektórzy ludzie podziwiają i traktują jako autorytet tych ludzi, którzy są przebiegli i potrafią walczyć i dążyć do celu pośród zwykłych ludzi. Kiedy w rzeczywistości nie ma tu nic godnego podziwu. Życie jest najbardziej męczące dla takich ludzi. Oni nie potrafią dobrze spać w nocy i nawet w snach myślą o tym, żeby ich osobiste interesy nie zostały naruszone. On nie je dobrze, kiepsko śpi i niszczy swoje zdrowie. Patrzcie, jego życie jest tak męczące, że brakuje słów i ty chcesz się od niego uczyć? Jako praktykujący mamy jeszcze więcej powodów, żeby nie być takimi. Musimy traktować te rzeczy z trochę większym dystansem. Być może pewnego dnia przychodzisz do pracy, do biura czy warsztatu. Wchodzisz do biura i nagle zauważasz, że wielu ludzi dziwnie na ciebie patrzy. Myślisz, że to dziwne. Kiedy dochodzisz do biura, twój dobry kolega mówi ci, że taki czy inny cię oczernił. Zaczął o tobie plotkować. Och, naprawdę złe rzeczy. W tym momencie wściekasz się. Nawet szef to uwierzył. I teraz ma gorszą opinię o tobie. Twoja złość wybucha. Jeżeli byłby to zwykły człowiek, to pomyślałby sobie, on mnie obrzuca błotem, narobi mi kłopotów, więc ja i jemu narobię kłopotów. Więc odwraca się i zaczyna robić tamtemu kłopoty i oni zaczynają walczyć. To wtedy jesteś zwykłym człowiekiem, nie jesteś praktykujący. Jako praktykujący, jak powinieneś radzić sobie z tymi sprawami? Te konflikty często będą miały miejsce. Mówię wam wszystkim, po tym, jak napotkacie na te konflikty, nie możecie podchodzić do nich tak, jak robią to zwykli ludzie. Musimy traktować te rzeczy bardzo lekko, ale to wciąż nie wystarczy. W dodatku do tego nie możesz się z nim sprzeczać ani działać tak jak on. Co więcej, mówię wszystkim, że nie powinieneś się złościć, ponieważ my wymagamy cierpliwość czy wytrzymałość. Jeżeli zezłościłeś się, to nie udało ci się zachować cierpliwości. To nie jest tak, że stajesz się zły i później idziesz i to znosisz. Nie powinieneś w ogóle się złościć. Jako praktykujący nie powinieneś się złościć. Nie tylko nie możesz się złościć, ale w pewnym sensie w rzeczywistości powinieneś mu podziękować w swoim sercu. Niektórzy mogą sobie pomyśleć, czy nie jest to bycie jak Akiu, głupkowatą postacią z chińskiej powieści? On spowodował, że tak bardzo straciłem na wizerunku, a ja muszę się odwrócić i mu podziękować? W sercu muszę mu za to podziękować? W dodatku do niezłuszczenia się muszę jeszcze mu podziękować? Niezłuszczenie się nie wystarcza. Muszę mu podziękować. A czy nie będzie to dokładnie tak jak Akio? W rzeczywistości mówię wam wszystkim, że naprawdę musicie mu szczerze podziękować. Dlaczego musicie mu podziękować? Zastanówcie się wszyscy, czy osoba może kultywować, jeżeli zawsze wszystko idzie mu z górki? Jeżeli taka osoba nie stworzyłaby tego skomplikowanego środowiska konfliktu dla ciebie, jeżeli nie dałby ci tej okazji, aby podwyższyć twój gong, to czy mógłbyś się wznieść? Czy nie musisz mu za to podziękować? Kiedy byłeś w środku tego konfliktu, tak dużo plotek, które rozpowszechnił o tobie i tak dużo kłopotów, których on tobie narobił i w takim stopniu, w jakim on ciebie wykorzystał, równa się ilości D, którą on tobie odda. Czy on już ci tego nie zrekompensował? Z drugiej strony, to ty jesteś uważany za stronę, która musiała to wszystko znieść. Nawet jeżeli nie wziąłeś tego do serca, to w oparciu na zasadzie, jak inni na to patrzą, to ty jesteś stroną, która straciła. Więc tyle, ile zniosłeś, twoja własna czarna materia, twoja karma także zostanie przekształcona w białą materię, D, ponieważ to twoja czarna materia spowodowała to utrapienie, więc zostanie przekształcona w D. Więc skorzystałeś z proporcji 2:1, uzyskałeś dwie porcje D. I to nie koniec. Podczas tego konfliktu, czy nie zachowałeś się inaczej niż on? Nie wpadłeś w złość, zastosowałeś cierpliwość, więc czy twój xinxin nie został podwyższony? I w momencie, gdy twój xinxin wzrasta, tak jak my mówimy, gong jest tak wysoki jak xinxin, więc twój gong ciągle wzrasta. Tak długo, jak twój xinxin wzrasta, on także wzrasta. Więc wraz ze wzrostem xinxin, czy twój gong także nie wzrósł? Zatem zyskałeś w proporcji 3:1. Gdzie indziej można zrobić tak świetny interes? Czy nie powinieneś naprawdę mu podziękować? Czy nie powiedziałem, że po tym, jak osoba dochodzi do wysokiego poziomu, wszystkie zasady zwykłych ludzi zostają odwrócone? To, co ludzie myślą, że jest dobre. Widzisz, jak on walczy i rywalizuje o władzę, bardzo zaciekle. Ale to nie jest dobre. Właśnie to jest najgłupsze. Z wyższego poziomu widać, że taki człowiek jest najbystrzejszy. Nawet pośród zwykłych ludzi, ludzie starsi wierzą w bycie cierpliwym i nie zaniżania się do poziomu innych, prawda? Więc nikt nie będzie ciebie uważał za IQ. W pracy i pod każdym innym względem zachowujesz się bardzo dobrze i dobrze wykonujesz swoją pracę. Nikt nie powie, że jesteś głupi. Ludzie tylko powiedzą, że taka osoba jest naprawdę dobra, że ta osoba zachowuje się bardzo dobrze, ma bardzo dużo cierpliwości i jest bardzo dobrze wychowany. Zwykli ludzie nawet to powiedzą. W rzeczywistości to jest tak, że twój standard moralny jest wysoki, twój xinxin jest wysoki. Jesteś kultywującym i dlatego potrafisz to zrobić. I ci ludzie, którzy są tego przeciwieństwem, robią najgłupszą rzecz. Oddają innym swoje D. On myśli, że jest bystry. Ale wszyscy ludzie tak myślą. Oni wszyscy myślą, że ten człowiek jest wielki, że jest silny. Ale to jest sposób myślenia zwykłych ludzi. My jesteśmy nadzwyczajni i stosujemy się do wymagań wyższego poziomu. Oczywiście tego rodzaju konflikty nie tylko się przejawiają w kontekście pracy. Być może one się będą objawiały w twojej rodzinie lub społeczeństwie. mogą się pojawić gdziekolwiek. Być może napotkasz na pewne rzeczy, idąc ulicą. Ktoś sobie idzie i cię potrąca, albo ktoś powoduje, że coś straciłeś. W jaki sposób poradzisz sobie z tymi problemami? Wszystkie te przypadki mogą ci pokazać, jak sobie z tym poradzić. Dziś rozmawiałem z niektórymi z naszych uczniów z zagranicy o następującej kwestii. Niektórzy mówią, że mówię uczniom, sercem praktykowania, kultywacji nie jest przekształcenie każdego w kogoś, kto porzuca wszystko i jest bardzo biedny, tak żeby każdy stał się tak biedny jak mysz kościelna. To nie ma na celu zrobienia z ciebie kogoś takiego. Ponieważ każda szkoła kultywacji posiada swoje własne metody kultywacji. Shakyamuni nauczał takiego rodzaju kultywacji. W jego szkole oni tak kultywują. W niektórych zachodnich religiach wystarczy, że żałujesz za grzechy, posiadasz wiarę i korygujesz swoje błędy i to wystarczy. Wciąż wykonujesz swoje zwykłe ludzkie rzeczy pośród codziennych ludzi. To znaczy, że oni wszyscy oświecają się do rzeczy z ich szkół, wewnątrz wielkiej zasady wszechświata, Jin Shanzhen. Żadna z nich nie objaśniła wyraźnie całej zasady. W rzeczywistości to nie jest tak, że bogaty człowiek nie jest w stanie dalej praktykować kultywacji, ani że jeżeli robimy interesy, to nie jesteśmy w stanie praktykować kultywacji. Tak nie jest. To nie jest tak, że wysocy urzędnicy nie są w stanie praktykować kultywacji. W ogóle nie o to w tym chodzi. To o co w tym chodzi? Chodzi o to, jak możesz być dobrym człowiekiem w ramach twojego obecnego poziomu. Nie mówimy o tych, którzy cenią pieniądze ponad własne życie, jak całkowity skąpiec. To jest nie do przyjęcia. Niektórzy ludzie cenią swoje korzyści z tytułu stanowiska rządowego i cenią swoje stanowiska ponad życie. To jest nie do przyjęcia. Powiedzieliśmy, że będąc urzędnikiem państwowym, ma to na celu robienie dobrych rzeczy dla innych ludzi. Bycie urzędnikiem państwowym nie jest dla ciebie, tylko dla innych. Jeżeli posiadasz pieniądze, ale nie myślisz o tym i cię to nie obchodzi, to ile byś miał tych pieniędzy, to myślę, że nie ma to znaczenia. Ponieważ to DAFA, które rozpowszechniamy dziś, większość ludzi będzie kultywowała w ludzkim społeczeństwie. W zwykłym ludzkim społeczeństwie są spośród was tacy, którzy są zatrudnieni w przeróżnych zawodach. W przyszłości, kiedy zostanie coraz bardziej rozpowszechnione, powiedzmy, kiedy wszyscy Chińczycy uczą się Falun Gong, to jeśli każdy stałby się zakonnicą nie mieszkającą w zakonie albo mnichem mieszkającym poza zakonem i nikt nie wykonywałby jakiejkolwiek pracy, to ludzie nie mieliby co jeść. Tak jak mówią, nawet jeżeli byłbyś w stanie jeść trawę, to nie starczyłoby jej do jedzenia. Czy nie jest tak? Inaczej mówiąc, wciąż musicie wykonywać swoją pracę, ponieważ wasza praca jest obowiązkiem wobec społeczeństwa. Oczywiście, jeżeli robisz duże interesy, zarabiasz więcej pieniędzy. To jest zgodne ze zwykłym ludzkim społeczeństwem. Im więcej pracujesz, tym więcej zyskujesz. Ta zasada nie jest zła. Jeżeli więcej w to włożysz, dużo pracujesz, być może to przyniesie ci więcej zysku. To nie ma znaczenia. Powiedzmy, że jesteś wysokim urzędnikiem. Wiecie, na różnych poziomach istnieją różne konflikty, gdzie biedni mają konflikty między sobą, gdzie bogaci mają konflikty między sobą, biznesmeni mają konflikty między sobą, urzędnicy państwowi także. Istnieją konflikty między wszystkimi różnymi wyższymi i niższymi urzędnikami. Czy nie jest tak? Ludzie wszyscy, wielu ludzi rywalizuje o władzę, walczy o autorytet, robi te rzeczy dla sławy i osobistego interesu. Na różnych warstwach społecznych istnieją różne konflikty. Jest to kwestia, w jaki sposób potrafisz pozbyć się swoich przywiązań i dobrze postępować na twoim poziomie i być dobrym człowiekiem. Wtedy dotrzymujesz standardu praktykującego. To jest zasada, o której mówimy. To nie jest tak, że musisz stracić to czy tamto, jeżeli chodzi o pozory. To, o czym mówimy, to prawdziwe podnoszenie swojego serca. To jest jedyny sposób na wznoszenie się. Cokolwiek robimy jest dla czujących istnień, jest dla ludzi. Jeżeli masz firmę, bez względu na to, czy jest ona korporacją, załóżmy, że robisz interesy. Przetransportowałeś pewne rzeczy tutaj, przetransportowałeś te rzeczy do pewnego regionu, żeby je sprzedać, to czy nie przyniosło to dobrobytu do gospodarki tego regionu i wzbogaciło życie jego mieszkańców? A towar tam został sprzedany, co zapobiegło zbyt dużego inwentarzu. Oczywiście tylko wyjaśniam tę kwestię. Czymkolwiek się zajmujesz, to ma na celu służyć społeczeństwu, więc jeżeli zarobiłeś więcej, jeżeli dobrze wykonałeś swoją pracę, naturalnie możesz zyskać nieco więcej. Ale nie powinieneś przywiązywać do tego tak dużo wagi. Nie można postrzegać pieniędzy jako twoje życie. Musicie traktować to lekko. Więc przed chwilą omawialiśmy kwestię zysku i straty oraz kwestię karmy. To wszystko na ten temat. Oczywiście przed chwilą omawiałem aspekt konfliktów międzyludzkich. Może to się objawiać w pracy nad ciałem i w hakowaniu serca. Sprowadzi to pewien dyskomfort do Twojego ciała. Oczywiście ta odrobina cierpienia podczas Waszych ćwiczeń niewiele znaczy. To będzie się objawiało w takiej postaci jak zachorowanie, albo poczucie jakbyś był chory. Taki stan wystąpi. W dodatku do tego, to był aspekt pracy nad ciałem. Najtrudniejszą rzeczą jest hartowanie serca. To znaczy nie pozwolić, żeby serce uległo pokusie przywiązań zwykłych ludzi. To jest najtrudniejsze. Jeżeli chodzi o mnie, to jeżeli mówisz, że jestem dobry, to moje serce będzie niewzruszone. Jeżeli powiesz, że jestem zły, to moje serce także pozostanie niewzruszone. Traktuję wszystko bardzo lekko. Oczywiście nie jesteś w stanie dokultywować do mojego poziomu. Powiedziałbym, że im wyżej, tym zimniej. Powiedziałbym, że na moim poziomie już nie ma nikogo, z kim mógłbym porozmawiać. Ludzie nie są w stanie słuchać tego, co ja chcę powiedzieć i to, o czym inni chcą rozmawiać, nie jest dla mnie interesujące. Przeróżne zjawiska społeczne, jak karaoke, taniec, dyskoteka, czy nawet kino, ja rzadko nie oglądam tego. To znaczy, ja nie mam tych rzeczy. Traktuję to wszystko bardzo lekko. Nawet poczucie smaku. Niektórzy ludzie mówią, że ta potrawa jest tak smaczna, przepyszna, ale ja nie jestem w stanie tego rozpoznać. Nawet nie wiem, czy jest smaczna, czy nie. Słodkiego smaku nie lubię, kwaśnego nie lubię. Nieważne, to co inni lubią i do czego są przywiązani, ja nie mam żadnej z tych rzeczy. Ale mam swoje uczucia. Mam przyjemności mojego poziomu, prawda? Więc hartowanie serca również może być odzwierciedlone w społeczeństwie i wewnątrz rodziny. Zazwyczaj ma swoje odzwierciedlenie w rodzinie, ponieważ każdy ma środowisko rodzinne. Podam przykład, którego każdy z Was być może wcześniej doświadczył. Niektórzy ludzie praktykowali wcześniej jakiś qigong, albo praktykowali jakiś system. W momencie, kiedy zaczęli praktykować qigong, ich współmałżonkowie złościli się. Jeżeli nie praktykowali qigong, to między nimi był spokój. W momencie, kiedy zaczynają praktykować qigong, współmałżonek czy współmałżonka nagle wpadali w złość i wszczynali między sobą kłótnie. I obojga zaczynają się kłócić. Nie wiedzieli dlaczego. W momencie, kiedy zaczęli praktykować qigong, ich współmałżonkowie złościli się. Niektóre pary nawet byli o krok od rozwodu, ponieważ jedno z nich chciało praktykować qigong. Coś takiego się wydarza. Dlaczego? Wielu ludzi nie jest w stanie tego rozgryźć i uważają, że to jest dziwne, ale zatrzymują się na tej myśli, że jest to dziwne. Nie zastanowili się nad tym głęboko i nie wiedzą, o co chodzi. W rzeczywistości to wszystko nie dzieje się bez przyczyny, włącznie z tym qigongiem. Pomimo tego, że jest to najniższym poziomem kultywacji, to i tak jest czymś nadzwyczajnym. Jeżeli chodzi o rzeczy nadzwyczajne, to występują nadzwyczajne zasady, które temu towarzyszą. Jeżeli wykonujesz ćwiczenia fizyczne, to prawdopodobnie się nie wydarzy. Jeżeli wykonujesz ćwiczenia fizyczne, być może twój współmałżonek lub współmałżonka w ogóle nie będą ci w tym przeszkadzali. Ale jeżeli wykonujesz qigong, będą się złościli. Dlaczego? Oni sami nie wiedzą. W rzeczywistości mówię wam, to wszystko jest spowodowane karmą. Danego dnia dobrze ćwiczyłeś na punkcie ćwiczeń qigong, ponieważ praktykowanie qigong ma na celu transformację ciała i musi oczyścić ciało, musi pozbyć się pewnych chorób. Chcesz zdobyć te wszystkie zdrowe rzeczy i mieć zdrowe ciało, więc co trzeba zrobić? Twoja karma musi zostać usunięta. Co więcej, w niektórych systemach, w tych prawdziwych, ortodoksyjnych, przekazywanych systemach, na najniższym poziomie praktykowania ci, oni też muszą położyć fundamenty, otworzyć punkty akupunktury, otworzyć kanały energetyczne, ustawić tygiel, rozpalić wewnętrzny piec, zebrać zioła i oczyścić dan i tak dalej. Oni muszą ukształtować te rzeczy. To są rzeczy, które muszą zostać ukształtowane na poziomie praktykowania ci. Więc żeby ukształtować te wszystkie nadzwyczajne rzeczy, musisz usunąć swoją karmę i wznieść swój xinxing. W przypadku niektórych ludzi, w momencie, kiedy wchodzą do domu, ich współmałżona czy współmałżonka zrobi ci wielką awanturę. Oni sobie pomyślą, wcześniej, zanim zacząłem praktykować qigong, jeżeli ja coś powiedziałem, to nikt mi się nie sprzeciwiał, nikt nie ośmielał się mnie w ten sposób traktować. A teraz praktykuję qigong, to się wszystko zmieniło. Teraz on czy ona mną pomiata. Jak na to mogę przystać? I zaczęliby się awanturować ze swoim współmałżonkiem czy współmałżonką. Ale w momencie, kiedy zacząłeś awanturę, ćwiczenia tego dnia byłyby na marne. Bez względu na to, jak dobrze ćwiczyłeś, to wszystko na marne. Jeżeli udało ci się to znieść i nie wziąłeś tego do serca, jeżeli naprawdę to stłumiłeś, to może twoje ciało zostanie oczyszczone i twój gong i podstawa, która musi zostać położona, będzie być może utworzona. Jeżeli kultywujesz na wysokim poziomie, to być może twój gong wzrośnie. O to chodzi. Ale wielu ludzi nie potrafi się oświecić do tej zasady. Tak wielu ludzi praktykuje Qigong i wszyscy napotykają na coś takiego, ale nie są w stanie oświecić się do tego. W rzeczywistości właśnie to ma miejsce. Jeżeli jesteś w stanie utrzymać swój xinxin, powinieneś także utrzymać swój xinxin w domu. Powiedzieliśmy, że twoi rodzice czy twoje rodzeństwo, wczoraj powiedziałem wam zasadę, że nie wiecie kto... Niektórzy ludzie nie są w stanie pozbyć się przywiązania do swoich rodziców albo dzieci i nie są w stanie praktykować kultywacji. Pozwólcie, że powiem wam następującą zasadę. Zastanówcie się nad tym wszyscy. Nie wiecie, ilu mieliście rodziców. Wasze dzieci mogą być niezliczone. Mieszkają wszędzie. Robią przeróżne rzeczy. Które z nich są twoimi prawdziwymi? Tylko ci rodzice, którzy pierwotnie cię urodzili, którzy stworzyli twojego ducha głównego, są twoimi rodzicami. Więc to oznacza, żebyście się nie przywiązywali i nie gubili się w tych rzeczach. Ale nie mówię wam, byście nie szanowali swoich rodziców, żeby nie stosować się do tradycji chińskich. To nie tak. Występują także zasady. Poza qing, emocjami, występują także zasady, prawda? Powinniście wykształcać i wychowywać wasze dzieci i powinniście odwdzięczyć się twoim rodzicom za to, że was wychowali. Ale jako kultywujący mówimy o czymś większym. Kiedy qing zostanie porzucone, zastąpi go miłosierdzie, a to jest wspanialszą sferą, lepszą sferą. Oczywiście jako praktykujący powinniśmy próbować jak tylko potrafimy, żeby nie być tak jak zwykli ludzie. Powinniśmy zwracać uwagę na zhen, cierpliwość, na robienie dobrych uczynków, na kładzeniu nacisku na cnotę. Nie powinniśmy stwarzać konfliktów, nie powinniśmy walczyć z innymi. Ale uważam, że po tym, jak uczniowie skończą seminarium, to wszyscy przejdą przez wielką zmianę. Na pewno tak jest. Oczywiście jest wiele podobnych przypadków. Pozwólcie, że podam wam kilka przykładów. Na przykład w przeszłości, kiedy nauczałem na seminariach, byli tam uczniowie, którzy postępowali całkiem dobrze. Utrzymywali swój xinxin bardzo dobrze. Czy to w społeczeństwie, czy rodzinie, czy miejscu pracy. Utrzymywali go bardzo dobrze. Najpierw porozmawiajmy w kontekście miejsca pracy. Wielu ludzi nie rywalizowało z innymi o podwyżki pensji. Co jest moje, to jest moje, a co nie moje, naturalnie nie będzie moje. Mieli takie nastawienie. Więc niektórzy ludzie, którzy mieli dostać podwyżkę, dostali ją. Natomiast ci, którzy nie mieli dostać, nie dostali. Jeżeli chodzi o przydział mieszkań, to tu także poruszona jest kwestia wielkiego interesu osobistego. Również niektórzy ludzie wcześniej, kiedy dochodziło do przydzielania obowiązków w biurze, próbowali wybrać najprzyjemniejsze zadania, a resztę zostawić innym. Różne rzeczy. Ale po tym, jak nauczyli się Falun Gong, wszyscy przestali się zachowywać w ten sposób. Na przykład, kiedy dawałem wykłady w Wuhan, było kilka uczniów z Wuhan, którzy pracowali w fabryce. Wydaje mi się, że w fabryce, która była bardzo odległa od miasta. Kiedy wrócili do fabryki, po tym jak nauczyli się gong i zaczęli pracować, pierwotnie ta fabryka, obecnie morale w fabrykach, ludzie czują brak stabilności, ponieważ w państwowych firmach, nieważne, fabryki nie są szczególnie produktywne z wielu przyczyn. Ludzie nie wykonują dobrej pracy. Jakość produktów spada, więc fabryka ma jeszcze gorsze wyniki. Więc po tym, jak ci uczniowie tam wrócili, to nie tylko nauczyli innych gong, oni także zaczęli pracować bardzo sumiennie, przychodząc do pracy wcześniej i wychodząc do domu później, przestali być wybredni. Stali się całkowicie inni niż wcześniej. I kiedy ci ludzie zaczęli to robić, odmienili morale w całej fabryce. Inni ludzie zauważyli, że to robią i zaczęli od nich się uczyć. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj ludzie, którzy uprawiają qigong, są dosyć dobrze znani w swoich miejscach pracy. Nawet trochę sławni. Więc w momencie, kiedy zaczęli to robić, wszyscy zaczęli się od nich uczyć. W związku z czym morale w tej fabryce się odmieniły. Dyrektorzy naszego ośrodka pomocniczego w Wuhan udali się do tej fabryki, żeby zobaczyć, jak oni praktykują i zobaczyć, jak oni pracują. Dyrektor fabryki osobiście wyszedł do nich i powiedział: jak to jest, że wasze Falun Gong jest takie świetne? Morale w mojej fabryce całkowicie się odmieniły. Kiedy wasz nauczyciel przybywa, ja też wezmę udział. A następnie on... I następnie on osobiście kazał kierowcy odwieźć z powrotem dyrektorów naszego ośrodka pomocniczego. Kiedy prowadziliśmy wykład w Shandong, była tam fabryka tekstyli. Produkowali wyroby, takie jak ręczniki do kąpieli, ścierki, takie różne produkty tekstylne. Więc wielu pracowników zabierało różne przedmioty do użytku w domu. I niektórzy z nich nawet je sobie zachowali. Nasi uczniowie, kiedy wrócili po tym, jak nauczyli się gong, obrali przewodnią rolę w zaprzestaniu robienia tego. Następnie, później nauczyli ludzi praktykować gong. Rozpowszechnili gong i powiedzieli ludziom o kwestiach związanych z Xinxin. Następnie, wzorując się na nich, ludzie zaczęli zwracać przedmioty, które wcześniej zabrali do domu. Wszyscy w fabryce zaczęli to robić. Wyobraźcie sobie, jak to wyglądało. I to tylko w miejscu pracy. Jest wiele takich przykładów. I to nie jest wyjątkiem. Jest to powszechnym zjawiskiem w naszym Falun Gong. Powiedziałem wcześniej, że ośmielam się powiedzieć, że nasz Falun Gong jest czystą krainą. Ośmielam się to powiedzieć. Niektórzy z naszych uczniów także zachowują się bardzo dobrze w społeczeństwie i w rodzinie. Pewne małżeństwo dawniej się kłóciło. On nie mógł znieść jej widoku, ona nie mogła znieść jego widoku, co wpływało bardzo niekorzystnie na dzieci. Odkąd nauczyli się gong, panuje harmonia w rodzinie i jest im lżej w życiu. Wielu z naszych uczniów doświadczyło tego osobiście, prawda? W dodatku do tego są też przykłady w społeczeństwie. Lubię podawać następujący przykład, ponieważ jest dość charakterystyczny. Kiedy prowadziłem wykład w Tajwan, była starsza kobieta, ponad 50 lat, emerytka. I jej mąż także był emerytowany. Uczyli się Falun Gong. Podczas jednych z ostatnich dni naszego seminarium podeszła do mnie i powiedziała: właśnie zostałem potrącona przez samochód. Następnie opowiedziała mi, co się stało. Ona i jej mąż byli w drodze na nasze zajęcia, kiedy doszli do środka szosy. Nie było żadnych samochodów na ulicy, kiedy zaczęli przechodzić, ale jak doszli do środka drogi, mały samochód przyjechał z dala. Jechał bardzo szybko. Czy samochody nie mają lusterek bocznych? I to lusterko zahaczyło o jej bluzkę i ciągnęło ją ponad 10 metrów. I bum! Rzuciło ją na ziemię. Osoba, która miała ponad 50 lat, już na emeryturze, została pociągnięta ponad 10 metrów, bach, rzucona na ziemię i samochód przejechał kolejne 20 metrów, zanim się zatrzymał, więc poruszał się dość szybko. Oczywiście obecnie ludzie, kiedy coś robią, to zwykle ich pierwsza myśl jest, żeby uniknąć odpowiedzialności. Kierowca wyskoczył i powiedział: dlaczego nie patrzysz, gdzie idziesz? Co to znaczy, że ona nie patrzy, gdzie idzie? Pospiesz się i sprawdź, jak ona się czuje, inaczej jeżeli policja przybędzie, to cię nie puszczą. Pasażer w samochodzie zrozumiał i powiedział: pospiesz się, zabierz ją do szpitala, sprawdźmy, jak ona się czuje. W końcu on też zrozumiał i powiedział jakieś miłe słowa: no jak się czujesz, babciu? Może pojedziemy do szpitala, cię zbadać? Chodź, pojedziemy do szpitala. I czy wiecie, co odpowiedziała nasza uczennica? Nasza uczennica powoli wstała z ziemi, machnęła ręką i powiedziała: nie ma problemu, może sobie jechać. W wyniku czego naprawdę nie było problemu. Otrzepała z siebie kurz i weszła na zajęcia ze swoim mężem. Kiedy przybyła, powiedziała mi o tym incydencie. Kiedy to usłyszałem, byłem bardzo szczęśliwy. Powiedziałem, że xinxin naszej uczennicy podniósł się bardzo wysoko. Ta stara kobieta powiedziała: jeżeli nie nauczyłabym się Falun Gong, to nigdy nie załatwiłabym tego w ten sposób. Zastanówcie się, jeżeli nie byłaby uczniem Falun Gong, to czy mogłaby to rozegrać w ten sposób? Niektórzy ludzie myślą: dlaczego mnie nie potrąci lekko samochód? Coś bym od niego wyciągnął. Wyciągnąłbym od niego trochę pieniędzy na swoje wydatki, nie mówiąc już nawet o sytuacji, gdy on by mnie naprawdę potrącił. Jechać do szpitala? Jedźmy. Gdzie cię boli? Wszędzie. Leżałbym na ziemi i bym nie wstał. Pojechałbym do szpitala i by mnie leczyli. Siedziałbym tam i nigdy bym stamtąd nie wyszedł. Wielu ludzi tak myśli, ale nasza uczennica tego nie zrobiła. Dobro albo zło powstaje z jednej myśli. Różnica w tej jednej myśli potrafi określić wynik. Jeżeli ona upadłaby na ziemi i powiedziała: ała, jestem ranna, i miałaby złą myśl, może wyciągnę od niego trochę pieniędzy, to może skończyłaby z połamanymi kośćmi i zerwanymi ścięgnami. Jedna myśl określa, czy wynik będzie dobry, czy zły. A ona sama wstała i powiedziała: nie ma problemu, możesz sobie jechać. Nawet zanim w pełni wstała, już powiedziała: nie ma problemu, możesz sobie jechać. Nawet nie sprawdziła swojego ciała, tylko powiedziała: nie ma problemu, możesz sobie jechać. I w wyniku tego w ogóle nie była ranna. W tak sędziwym wieku osoba, po tym jak została pociągnięta ponad 10 metrów i taki szybki samochód, z taką dużą siłą, ale nic się jej nie stało. Nawet jej ubrania nie były porwane. Oczywiście ludzie dzisiaj są, nawet ci, którzy byli tego świadkami, poczuli, że to jest niesprawiedliwe. Powiedzieli staruszce: jesteś taka głupia, dlaczego nie wyciągniesz tylko pieniędzy od niego? Zażądaj od niego pieniędzy. Więc jak już powiedziałem, ludzie obecnie nie są w stanie rozróżnić dobro od zła. Oni myślą, że to byłoby prawidłowym zachowaniem. Ten kierowca przekraczał dozwoloną prędkość, ale czy potrąciłby ją celowo? Może miał jakąś pilną sprawę. Tak tylko omawiam te rzeczy. To pokazuje, że nasi uczniowie utrzymują swój Xinjiang bardzo dobrze. Oczywiście takie przykłady są niezliczone. Wielu z naszych uczniów napisało o tych rzeczach w swoich esejach, dzielenia doświadczeń, albo mówili o nich na spotkaniach w ośrodkach pomocniczych. Słyszałem je i są one całkiem przejmujące. Oczywiście istnieje tutaj jeszcze inna kwestia. Tak jak mówiłem wczoraj, jeżeli osoba prawdziwie kultywuje, to musi mieć faszyn, który ją chroni. To jest jedyny sposób na powodzenie. Inaczej jej życie będzie w niebezpieczeństwie. Występują takie sytuacje. Na przykład niebezpieczne rzeczy wydarzyły się wielu naszym uczniom, ale oni wszyscy ich uniknęli i nic im się nie stało. Nie byli w żadnym niebezpieczeństwie i nic nie zagrażało ich życiu. Jest tak wiele takich przykładów, że prawie każdy taki ma. Wszyscy uczniowie weterani, tak jak ja to widzę, doświadczyli tego. Chciałbym podać następujący przykład. W Pekinie była uczennica, która jechała rowerem po ulicy. Nagle podjechał samochód osobowy, a w Pekinie jest wiele tych luksusowych limuzyn. I bum, samochód wjechał w nią. I łup, uderzył ją prosto w głowę. Ludzie na chodniku byli przerażeni. To było takie głośne. Czy nie był to już jej koniec? I ona została uderzona w głowę, ale nawet nie spadła z roweru. Miała jedną nogę na ziemi i drugą na rowerze. Obejrzała się za siebie i zobaczyła, że nie było ani guza, ani bólu, ani krwi. Kierowca był przerażony. Wyskoczył z samochodu i powiedział: czy nic ci się nie stało? Czy jesteś ranna? Chodźmy do szpitala. Ale ta uczennica powiedziała: nie ma problemu. Oczywiście nasza uczennica miała bardzo wysoki Xinjiang i powiedziała: nie ma problemu. Ale na samochodzie było wgniecenie, które było takie duże. I następnie był także... Mamy takiego ucznia, też w Pekinie, który wracał rowerem z seminarium, bardzo późno nocą. W zimie na północy chodzą spać dosyć wcześnie i nie było nikogo na ulicy. Jechał bardzo szybko, a daleko przed nim jechał samochód terenowy. Nagle samochód terenowy zaczął się cofać. Zatrzymał się i zaczął się bardzo szybko cofać. A jeżeli chodzi o niego, to rower pędził naprzód i już było zbyt późno na manewr uniku. Zderzenie dwóch sił. To naprawdę przybywało, aby odebrać jego życie. Byli tuż przed zderzeniem, moment przed zderzeniem. I w momencie, kiedy już miał się z nim zderzyć i nie wiedział, co zrobić, nagle poczuł, że jakaś siła odciągnęła jego rower do tyłu, ponad pół metra. Następnie samochód terenowy cofnął się jeszcze około pół metra i nagle się zatrzymał, niemalże dotykając przedniego koła jego roweru. Ale w tym momencie nie był nawet wystraszony. Pomyślał sobie: kto mnie odciągnął do tyłu? Powinienem mu podziękować. Obejrzał się do tyłu i zobaczył, że nikogo tam nie było, ani jednej osoby. I jest jeszcze więcej. Jest zbyt wiele takich przykładów. Był pewien uczeń w Changchun, który wychodził ze swojego domu. Obecnie stawiają ponad 10-piętrowe budynki, używają przy tym wysokiego rusztowania. To są wszystko metalowe rury o szerokości 3 cali, 4 metrów długości. Używają tych metalowych rur w konstrukcji rusztowania. Jedna z tych rur spadła i spadała prosto w kierunku jego głowy. Wszyscy na ulicy byli przerażeni. Wszyscy osłupieli, przerażeni. Ale nasz uczeń niewiele poczuł. Zgadnijcie, co powiedział. Kto mnie klepnął? On się spytał, kto go klepnął. Kiedy się obrócił, to zobaczył to. Jak spoglądał, to zauważył, że ta metalowa rura ześlizgnęła się po jego głowie, wbiła się głęboko w ziemię i pozostała w pionowej pozycji. Przyjrzał się i wtedy zobaczył duży falun, który się tam obracał. Zastanówcie się wszyscy, jeżeli naprawdę spadłoby to na jego głowę, to byłoby to jak nabijanie na patyk śliwek w cukrze. To by go przebiło od góry do dołu. Tyle masy spadającej z takiej wysokości, z taką siłą. Mamy kolejnego ucznia, który był na szosie. Ta osoba prowadziła rower na trzech kółkach. Na północnym wschodzie nazywają taki rower jeżdżenie tyłem na ośle. To taki rower, który ma dwa koła z tyłu i bagaż znajduje się za kierowcą. Umieścił z tyłu dwie pary drzwi antywłamaniowe, metalowych drzwi, które się montuje w domach. Ciągnął dwie pary. Podjechał do miejsca, gdzie z ciężarówki rozładowywali kamienie. Takie, które się stosuje w budowaniu domów albo kładzeniu fundamentów. Te kamienie potrąciły betonowy słup i go przewróciły. Myślę, że ta ciężarówka była wywrotką, taka z ruchomą platformą. Te kamienie potrąciły betonowy słup, który się przewrócił i uderzył go prosto w głowę. Betonowy słup elektryczny, pomyślcie, jak ciężkie to musi być. Spadło prosto na jego głowę i go rzuciło do tyłu. Betonowy słup spadł na niego, naciskając na jego głowę i ciało. Kiedy to miało miejsce, jego żona też tam była. W tym momencie ona sobie pomyślała, to koniec, on nie żyje. Wszyscy wiedzieli, że on musi być martwy, ale wtedy spod spodu on zaczął krzyczeć, no chodźcie, wyciągnijcie mnie. Ludzie rzucili się, żeby ściągnąć z niego ten betonowy słup, a on wcale nie był ranny. Nawet nie miał zadraśnięcia. On myślał, że to było bardzo dziwne. Dlaczego nie mam żadnego uszkodzenia? Nie tylko nie było żadnego uszkodzenia, ale było wgniecenie w kształcie jego ciała na drzwiach antywłamaniowych. Duże wgniecenie w kształcie człowieka. On był ściśnięty między betonowym słupem i drzwiami i nic mu się nie stało. Te przypadki są bardzo dziwne. To znaczy, być może ci ludzie kiedyś skrzywdzili życie kogoś innego i potem jak te rzeczy im się przydarzają, liczy się to jako spłata. Jedno wielkie utrapienie przeminęło. Rozmawialiśmy o Xinxing, więc o tym wspomniałem. Żaden z naszych uczniów nikogo nie obwiniał. Później inni ludzie się przestraszyli, więc firma wzięła na siebie odpowiedzialność i zaproponowali, że zapłacą mu pieniądze i wyślą do szpitala. Ale on powiedział, nie ma problemu, idźcie sobie dalej, nie zważajcie na mnie. W końcu oni i tak przyszli, żeby go znaleźć, żeby zapłacić jego rachunki medyczne, ale on powiedział, że nic mu się nie stało, nie chcemy ani grosza od nikogo. Osoby, którym nie udało się utrzymać swojego Xinxing, którzy spadli na sam dół, także istnieją. Nie podamy takich przykładów. W innych systemach Qigong to się nawet nie liczy jako spadanie czy niespadanie, ponieważ oni nawet nie kultywują. Oni konkurują, oni rywalizują ze sobą i robią przeróżne rzeczy. Pośród tych, którzy kultywują nasze Falun Gong, kilka takich przypadków miało miejsce, ale one są bardzo rzadkie i bardzo nieliczne. To wszystko to demony, które podważają nasze Dafa. Następnie porozmawiajmy o wiecie, w środowisku kultywującym istnieją pewne pojęcia, na przykład takie jak Guanding, Xuanguan i są też inne. Jest wiele różnych wyrażeń. Szczególnie w szkole taoistycznej istnieje ich jeszcze więcej. Niektóre z nich, ponieważ nie jesteśmy w stanie omówić ich wszystkich, w rzeczywistości to są wszystko proste rzeczy, ale jeżeli krążysz wokół tego teoretycznie, stają się bardzo skomplikowane. Najpierw omówmy Guanding. Czym jest Guanding? Obecnie wiele religii i wielu mistrzów Qigong praktykuje to jako rytuał religijny. W rzeczywistości nie jest to rytuałem religijnym. Do czego to służy? Celem Guanding jest oczyszczenie ciała ucznia. A co do tego, czy Guanding potrafi zwiększyć gong ucznia? To jest niemożliwe. Guanding nie jest w stanie zwiększyć gong. Jedyne, co może zrobić, to to, że mistrz używa swojej mocy, żeby oczyścić ciało ucznia jeszcze bardziej. To oczyszczenie musi nastąpić na wszystkich poziomach. Jak to się robi? Forma Guanding wygląda następująco. Mistrz umieszcza dłoń nad czubkiem głowy ucznia i wlewa energię. Prawdziwy Guanding wygląda następująco. Jeżeli byłbyś w stanie zajrzeć do wnętrza ciała, to zobaczyłbyś, jak podczas gdy energia schodzi w dół, całe ciało od czaszki do kości staje się białe. Całe ciało od głowy do stóp staje się białe. Nawet kości staną się białe. Więc ciało zostanie oczyszczone do wysokiego stopnia. Celem Guanding jest oczyszczenie ciała. Obecnie niektórzy ludzie zrobili z tego rytuał religijny. Oczywiście w tantryzmie jest to zarazem rytuał religijny, jak i metoda kultywacyjna. Natomiast w buddyzmie tylko tantryzm praktykuje Guanding i kładzie nacisk na Guanding. Oni wierzą, że osoba, która nie uzyskała Guanding, nie może być przyjęta jako uczeń i nie można nauczać go fa. Jeżeli tak zrobi, to jest to postrzegane jako kradzież fa. Kto obecnie wie, kto to wszystko zaczął? Niektórzy mistrzowie Qigong w środowisku Qigong również zaczęli robić Guanding. W momencie, kiedy nauczyłeś się mojego systemu, nie wolno ci się uczyć niczego innego. Po Guanding wszyscy jesteście moimi uczniami. Jeżeli myślisz, że być może oni chcą stworzyć krąg wpływu albo zrobić coś złego, to myślę, że to nie jest tak naprawdę możliwe. Jedyne, co oni chcą zrobić, to zebrać tych ludzi wokół siebie, żeby oszukać ich i zdobyć ich pieniądze. I dziś nauczyłeś się ode mnie, to ja was nauczyłem. Następnym razem nie wolno wam uczyć się innych rzeczy. Następnym razem, jak przyjadę, to powinniście przyjść i ponownie ode mnie się uczyć. Ponownie dać mi pieniądze. On uczy cię zestawu dzisiaj, zestawu jutro i jeszcze jednego kolejnego dnia. Praktycznie po to, żeby się na tobie wzbogacić. W rzeczywistości są to wszystko szkoły zła i kręte drogi. Czy one potrafią czegoś dokonać lub mieć jakikolwiek efekt? Absolutnie nie mają żadnego efektu. Była osoba, która stosowała Guanding na największą skalę. Ponad 1000 ludzi czekało, ustawione w kolejce na jego Guanding. Powiedziałbym, że ten człowiek był dużym oszustem. W jaki sposób on wlewał energię? Zastanówcie się wszyscy. Jeżeli byście się przyjrzeli na wysokość jego gong, to było bardzo, bardzo niskie. Nawet nie takie wysokie jak ten budynek. Takie małe, że było żałosne. On przekazywał ludziom Guanding. W porządku. Zastanówcie się wszyscy. Kiedy dokonujecie Guanding, to energia naciska na dół i kolumna gong staje się niższa, ponieważ energia została wyemitowana. 10 osób, myślę, będzie się równało tej wysokości. Ale on robił Guanding dla ponad 1000 ludzi. Więc powiedziałbym, że po 10 osobach nie zostałoby już gong. Jeżeli byś więcej zrobił, to byś zemdlał. Czy to może być prawdziwym Guanding? Czy nie jest to fałszywe? Czy nie jest to oszukiwanie? Więc nie stosujemy tych rzeczy. Następnie jest coś takiego jak dotykanie czubka głowy. Nie wiem, jaki to ma efekt, ale mówię wam wszystkim, pomimo tego, że nie mówimy o Guanding, to w rzeczywistości musimy to zrobić dla wszystkich. My po prostu nie stosujemy tego rytuału. Kiedy mój faszyn daje ci Guanding, nie mówi ci o tym i nie pozwala tobie o tym wiedzieć. Ponieważ kiedy prowadzi się uczniów, mistrz nie potrzebuje pozostawić swojego imienia, nie oczekuje wynagrodzenia i nie potrzebuje waszej wdzięczności. On jest po prostu za was odpowiedzialny. Więc kiedy ludzie uzyskują Guanding, osoby wrażliwe mogą to czuć. Mogą czuć gorący strumień, jak przepływa w dół od czubka głowy. Dla niektórych ludzi to może mieć miejsce podczas gdy spacerują albo kiedy śpią. Więc nie stosujemy tych rytuałów. Następnie pomówmy o Xuanguan, czyli tajemnicze przejście. Czym jest Xuanguan? Istnieje jeszcze inne wyrażenie, jeden otwór Xuanguan, albo jeszcze kolejny, umiejscowienie Xuanguan. Czym jest Xuanguan? Wiele zostało o nim powiedziane. Księga Eliksiru, Kanon Dao i Przewodnik Natury i Życia, wszystkie zawierają to pojęcie, ale gdzie znajduje się Xuanguan? Jaka jest forma Xuanguan? Do czego on służy? Nikt tego nie omówił. Ponieważ te rzeczy, te prawdziwe rzeczy, nie mogą być spisane w książkach. Więc jeżeli ktoś chce kultywować, opierając się na starożytnych księgach, jak kanonie Dao, księdze eliksiru, przewodniku natury i życia, wewnętrzna alchemia żółtego cesarza, nie byłbyś w stanie rozwinąć czegokolwiek przez swoją kultywację. Byłoby bezużyteczne. To wszystko to tylko teorie. Więc następnie powiemy wszystkim o Xuanguan. Musimy zacząć omawiać Xuanguan od samego początku. Kiedy osoba kultywuje w ramach danej szkoły, mistrz musi umieścić w nim wiele rzeczy. Więc wszystkie potrzebne rzeczy zostaną wytworzone z jego dantien, czyli podbrzusza. Mówiąc o dantien, musimy wyjaśnić wszystkim kwestie terminologii, kwestie zrozumienia. Być może usłyszeliście powiedzenie, że dantien jest wszędzie. W rzeczywistości powiedzenie, że dantien jest wszędzie, nie ma sensu, jest błędne. Ponieważ dantien znajduje się tylko w podbrzuszu, poniżej podbrzusza i powyżej punktu akupunktury Huayin, wewnątrz ciała fizycznego. To znaczy w dolnej części podbrzusza. Tam jest twoje prawdziwe dantien. Wszystkie nadprzyrodzone moce, które nie są naturalnie obecne w ciele, są wyprodukowane tutaj. Wszystkie żyjące istnienia i wszystkie magiczne rzeczy, które zostaną wyprodukowane w ciele, są wyprodukowane tutaj. Istnieje tylko jedno takie tien, pole. Powiedzenie, że dantien jest obecny wszędzie, jest błędne. Ci, którzy tak mówią, uważają, że... Dlaczego mówią, że dantien znajduje się wszędzie? Oni uważają. Są również powiedzenia, takie jak wyższe dantien i niższe dantien, to wszystko jest błędne. Dlaczego? Oni myślą, że jeżeli myślenie intencyjne jest skupione tutaj, to potrafi go wytworzyć dan. Po dłuższym czasie może rozwinąć dan. Ty jedynie posiadasz tą myśl i to mistrz pomaga ci uformować dan. Tam istnieje dan, ale nie ma żadnego tien. Nie stanowi pola. Jeżeli nazwiesz to górnym dan, czyli środkowym dan, to myślę, że to jest okej, jest do przyjęcia. Następnie jest też powiedzenie, że dantien jest wszędzie. Możesz powiedzieć, że dan jest wszędzie, ale nie możesz powiedzieć, że dantien jest wszędzie. Jeżeli skupiasz swoje myślenie intencyjne w pewnym punkcie i chcesz dan, to wytwarzasz dan. Więc prawdziwe pole tien jest tylko jedno, w podbrzuszu. Więc te wszystkie powiedzenia o wyższym i niższym dantien są błędne. Istnieje tylko jedno dantien. Jedyny prawdziwy termin to dantien i znajduje się w jednym miejscu. I wszystkie rzeczy muszą stąd wyrastać. Więc to dantien, o którym mówimy, kiedy osoba wyszła poza poziom średni w kultywacji fa w świecie, kiedy jego ciało stało się już dosyć czyste, żyjące istnienie zacznie wyrastać z jego dantien. To żyjące istnienie nazywa się Yuanying, nieśmiertelne niemowlę. Yuan jak Yuanshen, Yuan od 1 Yuan, 2 Yuany, waluta, Ying jak niemowlę, Yuanying. To nie jest dziecko, ani nie jest to Yinghai, cherubinek. Nazywa się Yuanying, nieśmiertelne niemowlę. Na początku szkoła Buddy mówiła o ciele, które jest niezniszczalne jak diament. I do tego się właśnie odnosili. Yuanying jest to określenie ze szkoły daoistycznej. W rzeczywistości my nazywamy to ciałem Buddy. Składa się z wysokoenergetycznej materii. Jest przyszłym ciałem. Czy nie mówimy o przemianie Benti? No tak. Ale to ciało różni się od tamtego ciała. Nie posiadając tego ciała, nie jesteś w stanie pojawić się w tym wymiarze, kiedy przybywasz stamtąd. Nie jesteś w stanie objawić się, kiedy przybywasz do tego wymiaru. Tylko posiadając to ciało, możesz przybywać pośród zwykłych ludzi. Ono zostało przekształcone w wysokoenergetyczną materię. Na tym polega różnica. Ale jest ono w stanie przejść na drugą stronę i wtedy byłoby mniej więcej takie same jak ciało Yuanying po tamtej stronie. Ale ich struktury i tak się różnią. Więc my kultywujemy obydwie. My kultywujemy Yuanying i przekształcamy Benti. One zostaną połączone w przyszłości. Chwilę po tym, kiedy zostało stworzone, jest bardzo małe, ponieważ kiedy widzisz coś przy pomocy Tianmu, pomijasz oczy. Oczy ograniczają ludzi, ale Tianmu nie, więc potrafisz widzieć rzeczy mikroskopijne. Kiedy jest bardzo, bardzo małe, jak czubek igły, już można dostrzec, że zostało wytworzone. Kiedy urosło do rozmiaru piłeczki ping-pongowej, wewnętrzne narządy, kończyny i kształt twarzy i wszystko już zostało ukształtowane. Jest bardzo wyraźne, jest kompletne. W miarę jak zaczyna dorastać, zaczyna... Kiedy najpierw się pojawia, siedzi w pozycji lotosu, dokładnie w takiej samej pozycji, w jakiej ty się znajdujesz, kiedy wykonujesz ćwiczenia. Wygląda tak samo jak ty. tyle, że wygląda tak, jak ty wyglądałeś jako dziecko. Następnie stopniowo będzie dorastało. W miarę jak dorasta, spod siedziska wytwarza się kwiat lotosu. Płatek albo dwa kwiatu lotosu. Kiedy dorosło do rozmiaru 4 czy 5 cali, kwiat lotosu został ukształtowany do rozmiaru około 4, 5 albo 6 cali. Mniej więcej tego rozmiaru. Warstwa płatków utworzyła siedzisko z kwiatu lotosu. Więc ono tam siedzi w pozycji lotosu. Wiecie, w kultywacji szkoły czystej krainy nie zabierają ciała. Nie kultywują tych rzeczy, ponieważ nie nauczają jednoczesnej kultywacji natury i życia. Uczą wypowiadania imienia Buddy. Kiedy przyjdzie czas, Budda przybywa, aby ich zabrać i tworzy dla nich ciało. Więc tak długo, jak wypowiadają imię Buddy, kwiat lotosu rośnie po drugiej stronie. Oni tak mówią. Nasz system jest aktywny. W miarę jak praktykujesz i kultywujesz, możesz zobaczyć wszystkie zmiany, przez które przechodzisz. Więc kwiat lotosu rośnie tutaj, stopniowo stając się coraz większy. Kiedy stał się tak duży jak piłeczka ping-pongowa, to obok niego pojawi się inny przedmiot w kształcie kuli tego samego rozmiaru. Ale ta kula jest przezroczysta i bardzo, bardzo cieniutka. Tak jak biały balon. Jak mleczno-biały balon. Trochę przezroczysty, ale nie zupełnie przezroczysty. Coś takiego. I w środku jest całkowicie pusty. Nic nie ma w środku. Po tym, jak jedna warstwa płatków kwiatu lotosu została ukształtowana, ta kula opuści swoją pozycję, opuści Dantian. W rzeczywistości to jest to, co nazywamy Xuanguan. Ten Xuanguan opuszcza swoją pozycję i bardzo wolno, bardzo stopniowo przemieszcza się do góry w ciele. Robi to bardzo powoli, ale codziennie można dostrzec jego postęp, w miarę jak stopniowo przemieszcza się do góry. Kiedy doszło do tego miejsca, do punktu akupunktury Tanzhong, środek klatki piersiowej, ponieważ serce i wiele kwintesencyjnych rzeczy tam się znajduje, jest to bardzo ważne miejsce. Więc musi ukształtować zestaw rzeczy, który odpowiada tamtym rzeczom. One zostaną ukształtowane i wejdą do środka Xuanguan. Te rzeczy także muszą zostać ukształtowane wewnątrz Xuanguan. Wewnątrz Xuanguan muszą znajdować się te rzeczy. Następnie po tym pozostanie tam przez jakiś czas i skończy proces kształtowania. Zacznie ponownie przemieszczać się do góry. Stopniowo powoli przemieszcza się do góry. Kiedy dochodzi do gardła, osoba czuje, że się dusi i czuje, że głowa jest nabrzmiała. Nagromadziło się tam ciśnienie, tak jakby osobę duszono, ale nie tak intensywnie. Następnie, kiedy dochodzi do twojej głowy, minie uczucie przerušenia, ale twoja głowa czuje się nabrzmiała. Wtedy jest mniej więcej takiego samego rozmiaru, co twoja głowa. Ponieważ niwan człowieka znajduje się w głowie, mózg i wiele rzeczy kwintesencyjnych mieszczą się na czubku głowy. Więc musi także ukształtować całkowitą kopię struktury twojego mózgu, który staje się ukształtowany i przenika do Xuanguan. Następnie ten Xuanguan zostanie wypchnięty przez kanał Tianmu. Następnie ten Xuanguan przeciśnie się przez kanał Tianmu, w miarę jak się przeciska, jest to bardzo bolesne. Tak jakby kanał był rozpychany od środka. Czoło jest nabrzmiałe i poczujesz mdłości, podczas gdy się przeciska, to bardzo boli. W momencie, kiedy wreszcie się wydobędzie, zawiśnie przed twoim czołem. I to się nazywa Xuanguan zawieszony. To również się nazywa umiejscowieniem Xuanguan. Niektórzy ludzie również to nazywają jeden otwór tajemniczego przejścia. W rzeczywistości tajemnicze przejście nie jest jednym otworem. Po tym, jak się upozycjonował, Xuanguan będzie... A czemu to ma służyć? 100 kanałów energetycznych ciała ludzkiego. Wszystkie zbiegają się w tym jednym punkcie. Wszystkie kanały energetyczne twojego ciała, 100 kanałów się tu krzyżuje. Oczywiście szkoła Buddy nie nazywa tego Xuanguan, nazywa to status Buddy. Jeżeli osoba tego nie posiada, jego kultywacja w tym życiu równa się niczemu, ponieważ on jest bez statusu. Nie posiada statusu, więc niczego nie może rozwinąć. Jego kultywacja będzie na marne. Nie może osiągnąć sukcesu w kultywacji, ponieważ jest to czymś aż tak kluczowym. Za jakiś czas powiem wam, dlaczego to jest tak ważne. Po tym, jak Xuanguan wydostanie się na zewnątrz, 100 połączonych razem kanałów przeniknie do środka tajemniczego przejścia, zrobi jeden obieg i ponownie wyjdzie na zewnątrz. W środku musi ukształtować zestaw rzeczy odpowiadającym 100 kanałom ciała. Po tym, jak to zostanie ukształtowane, musi zamienić się miejscami. Xuanguan zamienia się miejscami, więc wróci z powrotem do środka. Kiedy przyciska się do środka, też bardzo boli. Po tym, jak wejdzie do środka, znów przyciśnie się na zewnątrz, tym razem przez tył głowy, wydostając się na zewnątrz przez miejsce akupunktury Yuzhen. Oczywiście znajduje się w innym wymiarze, więc kiedy śpisz, nie ocierasz się o niego. Po tym, jak został ukształtowany kolejny zestaw rzeczy, wraca do środka, przemieszcza się na dół i wychodzi przez Mingmen, brama życia. Wychodzi przez punkt akupunktury Mingmen. Mingmen także jest bardzo ważnym miejscem. Ludzie, którzy się na tym znają, nazywają Mingmen żelazną bramą, albo stalową bramą, albo nawet wiele nadprzyrodzonych mocy, wykształconych przez kultywującego. Wiele rzeczy rozwiniętych poprzez kultywację, wszystkie są tam zamknięte. Rzeczy rozwinięte przez kultywację nie działają. Dlaczego nie? Ponieważ wszystkie są zamknięte, wewnątrz ciała. Wewnątrz jest tak, jak mówiłem, o strukturze ciała ludzkiego, czyli że molekuły stanowią warstwę, atomy stanowią warstwę, następnie elektrony, jądra atomowe, kwarki, neutryny i tak dalej w dół, warstwa po warstwie. I każda warstwa posiada bramę. Jak duża jest ta brama? Wielka jak niebiosa. Oczywiście, mówiąc o tym w ten sposób, jest tak duża, jak twoje własne pole wymiarowe. Ale jego odzwierciedlenie w twoim ciele jest w formie jednego punktu akupunktury. W rzeczywistości głównym celem przetwarzania dan jest, aby ostatecznie rozsadzić tę bramę. Jeżeli nie zostanie otwarta, nic się nie wydostanie, ponieważ jest bardzo szczelnie zamknięta. Więc Xuanguan upozycjonuje się w twoim Mingmen, w bramie życia, a następnie wróci z powrotem do środka. Wróci do swojej pierwotnej pozycji, co się nazywa Xuanguan powraca do swojej pozycji. Kiedy Xuanguan wraca do swojej pozycji, tu mieści się Yuan Ying, nieśmiertelne niemowlę, więc nie jest w stanie powrócić do swojej pierwotnej pozycji. Więc co należy zrobić? Scala się z Yuan Ying i otacza go sobą. A zatem Yuan Ying siedzi w nim, ale on też rośnie, a Yuan Ying rośnie wraz z nim, aż do stopnia, w którym Yuan Ying jest tak duży jak twoje ciało. Wtedy Xuanguan będzie się rozszerzało poza twoje ciało. W końcu, jeżeli powiodło ci się w kultywacji, w szkole Dao mówią o przybyciu na świat nieśmiertelnego niemowlęcia. Zazwyczaj w kultywacji Dao, kiedy Yuan Ying ma około 7 albo 8, 8 albo 9 lat, wyskakuje na zewnątrz. Posiada wielkie zdolności i prawdziwy duch Yuan Shen go kontroluje. W szkole Buddy zazwyczaj nie pozwalają mu, aby wyszedł. W bardzo wyjątkowych sytuacjach, kiedy Yuan Ying jest takiej wielkości, wolno mu wyjść, ale zazwyczaj nie wolno mu wyjść przed ukończeniem z powodzeniem kultywacji. Jeżeli osoba nie osiągnęła uwieńczenia kultywacji, on nie wychodzi, więc on zostanie połączony z twoim ciałem. Wygląd nieśmiertelnego niemowlęcia po osiągnięciu sukcesu w kultywacji jest około 20-letniej osoby. W przypadku kobiet wygląda na 17 czy 18 lat. Więc w rzeczywistości oświecone istoty wyglądają tak młodo. Obecnie ludzie ich przedstawiają, jakby mieli wyglądać na 40-parolatków. Oni robią z nich bardziej dojrzałych, tak jakby ludziom było trochę łatwiej w to uwierzyć. W rzeczywistości oni wszyscy są bardzo młodzi. A zatem kiedy dorósł do dużego rozmiaru, wiecie, w niektórych świątyniach, szczególnie w starożytnych świątyniach, można znaleźć wizerunki Buddów. W starożytnych świątyniach, w nowoczesnych świątyniach nie ma żadnych. Dzisiejsi ludzie nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi i już tego nie rozumieją. Buddowie na tych obrazach, a szczególnie na obrazach ściennych, są otoczeni okręgiem. Na wszystkich wizerunkach Buddowie siedzą w okręgu. Nie chodzi o aureolę nad ich głowami, nie te, ale cały Budda siedzi wewnątrz okręgu. Wszystkie wizerunki Buddów takie są. Dlaczego? W rzeczywistości na tym etapie to jest jego Xuanguan, ale obecnie nie można tego nazwać Xuanguan. Nazywa się to jego własny raj. Kiedy ta osoba osiągnęła sukces w kultywacji, kiedy ta osoba odchodzi stąd, zabierając swoje nieśmiertelne niemowlę, bez względu na to, jak wysoki poziom gongu został rozwinięty przez tą osobę w kultywacji, ponieważ to, co zostało ukształtowane wewnątrz niego, jest zestawem narzędzi, zestawem rzeczy, ale wciąż brakuje energii, żeby to ucieleśnić, więc nie jest jeszcze gotowe, jeszcze nie działa. Więc podczas kultywacji w świecie osoba musi znosić dużo utrapień i włożyć całkiem dużo wysiłku. Ale kiedy odchodzisz stąd, kiedy osiągniesz sukces w kultywacji, możesz uzyskać dalo przy pomocy zaledwie 0,2 twojego gongu. Więc gdzie się podziało to 0,8 twojego gongu? Jest całe zdjęte razem z twoją miarą Xinqin i służy ucieleśnieniu twojego małego raju. Ten Xuanguan Już dalej nie nazywa się Xiongguan, nazywa się Małym Rajem. I to służy jego ucieleśnieniu. Więc w momencie, kiedy zostało ucieleśnione energią, staje się tak, że możesz mieć cokolwiek zechcesz. Siedzisz w swoim raju i wszystko pojawia się zamachnięciem dłoni. Mówi się, że Budda cieszy się wielką wygodą. Ma co zechce, czymkolwiek chciałby się pobawić, cokolwiek chciałby zjeść, ma co zechce. To wszystko pojawia się zamachnięciem dłoni. Dlaczego tak jest? Ponieważ to uzyskał w zamian za życie w ciężkiej kultywacji, wkładanie w to niezmiernego wysiłku i dzięki temu podnoszą swój poziom. To jest status Buddy. Bez tego nie byłoby możliwe, aby miał cokolwiek zechce, więc nie byłby w stanie osiągnąć sukcesów kultywacji. Na tym to polega. Więc kiedy naprawdę osiągnie Dao, pozostają mu tylko 0.2 gong, ale nie będąc ograniczonym tym ciałem, będzie ujawniał wielkie boskie moce. To wszystko w tym wykładzie.